Zastanawiam się, czy to jest rodzaj rozgrzewki dla dłoni, dla palców, czy rozgrzewki dla emocji, dla ducha, dla głowy.
Dla palców. Spłyćmy tę sprawę. Dla palców, tak, tak. Ja po prostu lubię zacząć dzień od tego, że sobie tam... Nie zawsze tak jest, ale że plener jest dla mnie świętem, więc czasami taszczę ze sobą jakieś, jak to się mówi, wiosło. I lubię wydać parę dźwięków po to, żeby rozluźnić palce. I jakoś mnie to uspokaja, jakoś mnie to sprowadza na jakiś obszar wyabstrahowania, bo co tu nie mówić, no muzyka jest najbardziej abstrakcyjna ze sztuk. Może dlatego maluję realistycznie, maluję przedstawiające, bo muzyka daje mi niezbędną do życia porcję abstrakcji, więc już nie muszę w tych rejonach kombinować, tylko kombinować w innych rejonach skupienia, to znaczy malarstwa przedstawiającego.
Myślę sobie, że artysta, dla którego pejzaż jest ważny, znakomicie na takim wydarzeniu jak plener w Boguchwale się czuje.
Ja się czuję tutaj dobrze, nie dlatego, że maluję pejzaż, tylko dlatego, że to jest prawdziwy plener.
Co to znaczy?
To znaczy, że to nie jest fundusz w czasów pracowniczych, że ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, nie traktują tego jako możliwość, że tak powiem, rozprostowania palców po jakichś tam robotach u siebie czy wakacji, tylko traktują to jako możliwość po pierwsze skonfrontowania swojej sztuki ze sztuką innych ludzi, nauczenia się pewnego szacunku. Ja zawsze mówię, że to jest taki... Plener to jest rodzaj poligonu, na którym się pojawiają ludzie, oczywiście ci, którzy jeżdżą na plenery, bo są tacy, którzy wolą w pieleszach swoich pracowni utwierdzać się we własnym geniuszu, natomiast są tacy, którzy są skłonni opuścić mosty zwodzone swoich zamków i spotkać się w polu, że tak powiem, z poszanowaniem dla innych, z uznaniem dla tego, co się robi. Więc to jest pierwsza funkcja pleneru, która tutaj jest spełniona idealnie. Po drugie, wie pan, nam do pracy nie potrzeba warunków idealnych. Nam nie potrzeba Hiltona, nam nie potrzeba Sheratona, a nawet wskazane, żeby były troszeczkę skromniejsze, natomiast żeby warunki do pracy były dobre i żeby atmosfera towarzysząca temu wydarzeniu była przyjazna. No i akurat tutaj szczęśliwie to wszystko się za sprawą organizatorów, no to wszystko się sprzęgło w jedną taką harmonijną całość, dlatego bardzo lubię tutaj przyjeżdżać. A to miejsce właśnie sprzyja temu, żebyśmy się do siebie uśmiechnęli, żebyśmy się sobą zadziwili, po raz kolejny wzruszyli i tak dalej, co tam se kto wybierze. No ale tak właśnie się dzieje i to jest piękne i to jest cenne dla nas. Mam nadzieję, że również dla ludzi, którzy już od 21 lat ten plener admirują.
Spoglądam na prace, które już są chyba gotowe. Gdzie pan znalazł tę kapliczkę? O, a ten dom bardzo charakterystyczny i też piękny.
Wie pan, to nie jest wszystko do końca jeden do jednego, bo to by było zbyt proste. Gwarantem wtedy jakości obrazu, przy założeniu oczywiście, że ma się biegłość ręki i warsztatu, gwarantem dobrego obrazu byłoby znalezienie dobrego miejsca do namalowania. A to tak nie jest. Moim zdaniem zadaniem dobrego pejzażysty jest umieć znaleźć urodę tego świata. Znaczy uroda to powiedzmy jest wartość dodana, ale pewną harmonię czy malarskość takich miejsc, których inni nie zauważają. Wie pan, uczynić z czegoś, co jest oczywiste, potoczne, codzienne, co mijamy, o co się potykamy, coś takiego, co nas zatrzyma. To jest zadanie i tutaj się zaczyna twórczość, chociaż ludzie tego nie wiedzą. I nagminne pytanie, z którym się spotykam, brzmi, gdzie pan znalazł takie piękne miejsce.
No, wtedy w swojej pokazuję, głowie i wrażliwości.
Ładnie, wtedy pokazuję albo na głowę, albo na serce.
No muszę zapytać jeszcze o jeden ważny rekwizyt, który odnajduję także na pana pracy, czyli buty. One tutaj panu towarzyszą, ale też na obrazie są żywą kompozycją.
Tak, to jest jeden z głównych aktorów moich martwych natur. Ja te buty wożę ze sobą wtedy, kiedy jest gorsza pogoda albo chcę się rozmalować na przedmiocie, który mi pozuje, o którym wiem na pewno, że jest mi życzliwy w jakimś sensie. A buty nie są banalne, bo to są buty spod Monte Cassino. To są buty wojsk generała Andersa. I one należały do mojego wuja, który przeszedł w nich cały front. No i tak oto wyglądają. Wie pan, zazwyczaj zachowuje się te przedmioty, które są przedmiotami estetycznymi, przedmiotami sztuki, przedmiotami pewnej kulturalnej rozpusty, że się tak wyrażę. Natomiast przedmioty codzienne, takie właśnie jak buty, po zużyciu się wyrzuca, no bo po co to trzymać. Te buty akurat trafiły na taki moment, kiedy ja byłem młodym, obiecującym hipisem. No i wyłudziłem je od wujka Jasia. Mówię, wujku, daj mi te buty, bo mi pasują do mojej koncepcji, do mojego wizerunku. Wujek mi je dał i ja się przemęczyłem w tych butach przez cały czas hipisowania, obijany przez milicję obywatelską i tak dalej, i tak dalej. No i, wie pan, jakby to powiedzieć, coś mówiło mi, nie wyrzucaj tych butów, nie wyrzucaj. W nich jest tyle historii, w nich jest tyle
symboliki,
tyle nieszczęścia ludzkiego, zachowaj te buty. I te buty towarzyszą mi przez całe życie. Oczywiście nigdy ich nie wyrzucę. Maluję je bardzo często. Zawsze troszkę inaczej. Jeden jest inny niż drugi, bo w wojsku uroda się nie musi zgadzać, musi się zgadzać numeracja tylko. No i tak oto towarzyszą mi te buciska i pojawiają się na obrazach.
Zauważyłem, że mocno się pan zaprzyjaźnił z naszym regionem. Wystawa w podkarpackiej Zachęcie, częsta obecność na plenerze w Boguchwale i w ogóle jakaś taka sympatyczna relacja z Podkarpaciem.
Wie pan, to jest troszkę tak, że wiek dorosły jest kontynuacją czy spełnieniem marzeń, oczekiwań czy wspomnień wieku młodego, dziecięcego. Ja będąc uczniem liceum, później studentem, rok w rok przyjeżdżałem natychmiast po zakończeniu zajęć lekcyjnych czy na studiach. Przyjeżdżaliśmy w Bieszczady, konkretnie w widły Wołosatego i Sanu, do miejscowości, która się nazywa Smolnik Tartak, gdzie na takiej wyspie mieliśmy szałasy, namioty, zakupywaliśmy, wyjeżdżając, garnki w ziemię, żeby je odkopać na przyszły rok i tak dalej. Żyliśmy z pomagania ludziom przy robotach tam jakichś rolnych, no i głównie złapania żmij na surowicy, takim patykiem rozwidlanym się za łeb łapało. Nawet mnie urąbało dwa razy żmija, ale bez bólu. Tak się zaczęła ta moja przyjaźń z tym regionem. Poza tym ja tutaj mam, no, mieszkamy w hotelu, który powstał z jego inicjatywy, bo był wtedy szefem rolnictwa na województwo rzeszowskie wówczas. To jest mój, nie wiem nawet jak to nazwać, bo to jest syn brata mojego dziadka, czyli ja mówię, że to jest mój brat dziadeczny. To jest człowiek, Antek Wołek, który de facto mnie wychował w Zatorze, gdzie mieszkali z ojcem, 12 lat starszy ode mnie chyba. I on się mną zajmował, jakby spełniając funkcję mojego ojca, ponieważ rodzice, którzy byli w Warszawie, w ferworze walki o byt i zajęci budowaniem nam jakiegoś ogólnie rozumianego domu, wysłali mnie na wychowanie do Zatora, do brata dziadka i opiekował się mną Antek. I Antek żyje, na szczęście ma się dobrze, jest zdrów, wielki jak byk i to też mnie ciągnie tutaj, bo to jak gdyby rodzinne strony przez Antoniego.